Witam. Jest piątek, wyjątkowo piątek, 26 wrzesień, godzina 20 z minutami. Zaczynamy prawniczkę. Wyjątkowo dzisiaj w piątek, albowiem wczoraj miałam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia i mimo, że mogłabym je ogarnąć szybciej, to ich nie ogarnę, bo jestem jaka jestem. Nieważne to jest w sumie aż tak bardzo, ponieważ jestem dzisiaj i dzisiaj do Was mówię. Ostatnio było o Straży Miejskiej i o tym, jak nakłada mandaty, mimo że nie powinna nakładać mandatów, i o tym, jak przeprowadzają interwencje i że to nie jest ok. A dzisiaj posłuchamy na początku o tym, co robi policja, żeby nie było. Ja tak mówiłam ostatnio, że policja zazwyczaj nie jest agresywna i że trochę inaczej podchodzi do tego swojego dbania o nasz dobrobyt i nasz spokój. No i chyba to, że oni mają broń, to chyba są bardziej zrównoważeni, bo gdyby nie byli, to się dzieją różne tragedie, które i tak się dzieją, ale na szczęście rzadziej niż częściej. Więc posłuchajmy, ten reportaż trochę trwa. Jest to reportaż na życzenie Tomka Motylińskiego zrobiony. O czym jest ten reportaż? Posłuchajcie, ocencie i podzielcie się później swoimi spostrzeżeniami, czy na przykład wypadliście ofiarą tego, co padł Tomek.
Jechałem dokładnie tak, jak teraz jedziemy. Tu są te tereny zabudowane. Wiem, że jest miasto monitorowane. I w tym momencie tam na występce ujrzałem pana, który we mnie celował.
Pan wiedział, że oni tutaj stoją?
Wiedziałem, że tu stoją i dostosowałem swoją prędkość do tego.
Tomasz Kubiczek z Dąbrowy Górniczej przez Siemianowice Śląskie przejeżdża niemal codziennie. Grafik patroli policji w tym miejscu już na pamięć zna. I choć jechał przepisowe 60 km na godzinę, tym razem został zatrzymany.
Pan poprosił mnie na bok i stwierdził, że jechałem 87 km na godzinę. No to ja stwierdziłem, że to jest niemożliwe i zapytałem się, czym pan to mierzy. No i mi pokazał ten, zapytałem się, czy to jest Iskra 1, on mówi tak.
Iskra 1, przez kierowców zwana suszarką, to ręczny miernik prędkości. Jeden z najczęściej używanych przez polską policję.
Jakby mi pan powiedział, że może przekroczyłem o 7 km i chciał mi za to wlepić mandat, no to pewnie bym się zastanowił i stwierdził, no może jednak się tak wydarzyło. No ale jeżeli pan mi mówi, że jechałem o 27 km więcej niż powinienem, a wiedziałem, że tam będę, no to chyba musiałbym być skończonym idiotą, żeby tak jechać, tak?
Policjant zaproponował mu mandat karny w wysokości 100 zł. Pan Tomasz grzecznie podziękował i odpowiedział, że mandatu nie przyjmie. Policja wniosek o ukaranie skierowała więc do sądu.
To przekroczenie prędkości zostało zarejestrowane przy pomocy urządzenia Iskra 1, co pewnie ma wpływ na takie, a nie inne orzeczenie sądu.
A sąd po zbadaniu sprawy, nie dość, że pana Tomasza uniewinnił, to jeszcze stwierdził, że policyjne radary nadają się co najwyżej do kosza.
Konstrukcja i wykonanie takich przyrządów powinny zapewniać identyfikację pojazdu, którego prędkość jest kontrolowana. I sędzia stwierdził, że dokonanie pomiaru prędkości takimi przyrządami, które tych kryteriów nie spełniają, należy uznać za czynność nielegalną.
Sędzia przestudiował instrukcję obsługi i opis urządzenia. Zapoznał się też z rozporządzeniami ministra gospodarki, które określają, co na radar dla policji się nadaje, a co nie. I stwierdził jednoznacznie, Iskra 1 przez policję jest używana nielegalnie. Mecenas Zbigniew Roman decyzji sądu się nie dziwi.
Każdy ręczny radar powinien mieć możliwość identyfikowania pojazdu, którego prędkość jest mierzona. A radar ręczny Iskra takiej funkcji nie ma.
O problemie policyjnych radarów w programie Blisko Ludzi informowaliśmy już w zeszłym roku. Radary Iskra są w stanie wskazać tylko czas, który upłynął od pomiaru i zmierzoną prędkość pojazdu, ale którego pojazdu to już nie wiadomo.
Policjant sobie stoi wzdłuż drogi i on mierzy 3 samochody. Ta wiązka pokazuje, co ona obejmuje. Więc który on samochód dokładnie mierzy?
Wiązka 20 metrów stąd, wiązka już jest 2 razy szersza niż ta droga.
20 metrów?
20 metrów to jest 15 stopni w lewo, 15 stopni w prawo.
To, o czym mówią eksperci, udowodniliśmy w naszych testach. Udało nam się zdobyć jedną z używanych w Polsce oficjalnie zalegalizowanych i certyfikowanych iskier. Okazuje się, że w normalnym ruchu drogowym urządzenie jest wręcz bezużyteczne. Próba pomiaru prędkości naszego samochodu przeważnie kończyła się błędem, bo iskra pokazuje prędkość samochodu, który jedzie najszybciej, nawet jeśli ten jedzie za nami. W innym teście nasz samochód jechał szybciej, ale za nim jechała ciężarówka. Tu pomiar też był zły.
Ciężarówka ma dużą płaszczyznę czołową, duże światło, którym odbija sygnał. Dlatego policjant może być święcie przekonany, że mierzy osobówkę, nawet nie widząc ciężarówki.
Iskra raz mierzy prędkość najbliższego samochodu, raz najszybszego, a czasami tego, który na drodze jest największy. Jak policjant decyduje, komu wręczyć mandat, nie wiadomo.
W którym miejscu iskra wskazuje, który samochód ma mierzoną prędkość? Gdzie jest to miejsce w tym urządzeniu?
Trzeba dokonać pomiaru zgodnego z instrukcją, z odległości co najmniej... Nie,
zgodnie z rozporządzeniem urządzenie samo z siebie ma wskazać ten pojazd. Ale... W którym miejscu iskry jest to miejsce?
Nie, no to jest, wie pan, jeszcze raz podkreślam, że sąd powszechny z całym szacunkiem...
Tak Duka, Marek Konkolewski, młodszy inspektor z Komendy Głównej Policji w Siemianowicach.
Sądów. Sąd nie wydał nam dokumentów legalizujących korzystanie z tych urządzeń zgodnie z prawem.
Dokumenty legalizujące korzystanie z iskry wydał Główny Urząd Miar. Cytując rozporządzenie, konstrukcja i wykonanie urządzenia powinny pozwolić na identyfikację kontrolowanego samochodu.
W jaki sposób to urządzenie wskazuje prędkość, którego pojazdu jest mierzona? Tylko to mnie interesuje.
No to
czy pan rzecznik poczekać, jest mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie?
W tej chwili technicznie pan dokładnie.
Karol Markiewicz, rzecznik.
Tego nie wiesz.
Po jednoznacznym wyroku sądu policja powinna zrezygnować z używania urządzenia, które nie spełnia podstawowych wymogów polskiego prawa, ale nic z tego. Iskra 1 jest używana przez policję do dziś.
Ten wyrok jest pierwszym wyrokiem wśród wielu, wielu wyroków uniewinniających, w którym sąd jednoznacznie orzekł, że urządzenia nie spełniają norm polskiego prawa.
Inne sądy będą podobnie orzekały, dlatego że iskra nie może być podstawą mandatu i w okresie późniejszym, w momencie, kiedy ten mandat nie został przyjęty, wyroku sądu.
Dlatego sprawą zajmuje się warszawska prokuratura. Śledczy badają, czy pracownicy Głównego Urzędu Miar, dopuszczając do użytku urządzenie niespełniające wymogów technicznych, nie złamali prawa i nie narazili Skarbu Państwa na poważne problemy.
Przez te 7 lat było tyle mandatów, że gdyby te sprawy trafiły do sądu, a to państwo miałoby duży problem.
Być może tak jest i dlatego prowadzimy to postępowanie.
Na razie policja twierdzi, że nie zamierza zrezygnować ze stosowania felernych radarów. Wyroku sądu w Siemianowicach Śląskich komentować nie chce.
To urządzenie jest nielegalne, stosowanie jego jest nielegalne, więc dlaczego państwo się cały czas upierają przy tym, że...
Powszechny wyrok... prawomocny sądu powszechnego w jednej konkretnej sprawie nie stanowi takiego wyroku precedensowego.
Jak to jest, że w państwie prawa policja stosuje takie metody, na których właśnie sędzia nie zostawił suchej nitki w wyroku?
Tomasz Pupiec, Siemianowice Śląskie.
Materiał należy do telewizji TTV i został wyemitowany w programie Blisko Ludzi. I to jest very nice materiał, tak uważam, ponieważ o tym, że radary Iskra są kiepskie, to mówiliśmy już wcześniej, gdzie do stojącego auta i z zapalonym silnikiem przyłożono ten radar i pokazywał prędkość 60 na godzinę. Dodam jeszcze, co wiem od policjanta z ruchu drogowego w Warszawie, że policja nie może dokonywać pomiaru radarem jakimkolwiek radarem, czy legalnym, czy nielegalnym, nie wiem, o tym nie będziemy rozstrzygać dzisiaj, jakimkolwiek radarem, jeśli pomiędzy samochodami nie ma odległości co najmniej 20 metrów. Czyli samochód za tobą i samochód obok ciebie, mniej niż 20 metrów takiej odległości, od razu cały ten pomiar dyskwalifikuje. Nie może tak być. To, że tak robią, bo ludzie tego nie wiedzą. A z czego wynika te 20 metrów? No, wynika z tego, że prędkość średnia, jaką tam liczono 60 na godzinę, jest przez te 20 metrów pokonywana, nie wiem, jakieś tam sekundę. I to sprawia, że ten pomiar zostaje zakłócony. I stąd te 20 metrów. 20 metrów minimum musi być, żeby badano. Zresztą bardzo często, jak przychodzą obwinieni odnośnie tych spraw z radarem i się tłumaczą w taki sposób, że to było auto obok, że tam jechało jakieś auto itd., itd., to każdy policjant mówi, że jeśli ma jakieś wątpliwości, którego auta prędkość bada, to po prostu tego nie robi. To też nie jest do końca prawda, ale policjanci, którym nie zależy na tym, żeby nabijać statystyki i na tym, żeby się tam podlizać komendantowi, jeśli już badają tym radarem prędkość, to robią tak faktycznie, żeby utrzymać te 20 metrów. A o tym, jaki jest policjant, to widać, jak się z nim rozmawia. W sensie, no, widać od razu, czy to jest taki cwaniaczek, który chce po prostu wyłudzić pieniądze, czy to jest gościu, któremu zależy na tym, żeby na drodze był porządek. I, no i oczywiście dla twojego bezpieczeństwa łapie cię na ten radar. No o tym, czy przekraczanie prędkości 60 na godzinę jest słuszne, czy niesłuszne, to już zupełnie inna sprawa. Ale ogólnie, jeśli chodzi o radary, to pamiętajcie 20 metrów. I jeśli ta prędkość nie jest zachowana, co oczywiście jadąc autem jest właściwie niemożliwe do stwierdzenia. Ale jeśli jesteście zawodowymi kierowcami, to myślę, że potraficie to zrobić. Jeśli jesteście osobami, nie wiem, geodetami, uważam, że jesteście w stanie to zrobić. Pilnujcie tego, jak widzicie policjanta z radarem, czy ktoś koło was jest, czy nie jest. Nie? Z jakiegoś powodu jest tak zwane tam jechanie na zająca, króliczka, czy coś tam, że się trzyma szybko jadącego auta, żeby wyłapało to auto jadące przed nami, a nie nas, tak? Jak tamto auto hamuje, to my też hamujemy. No, czasem tak jest, że ono hamuje gwałtownie i my hamujemy na nim, ale ogólnie, no, jest to zasada od dawien dawna i do tej pory utrzymywana na drogach. Ja już dawno nie jeździłam autem, w sensie, że nie prowadziłam, no ale dalej się poruszam różnymi środkami po drodze i wiem, jak jest, tak? Ostatnio miałam 3 dni na motocyklu i no i tak jak jeżdżą kierowcy, to jest po prostu jakieś nieporozumienie. W sensie takim, że oni sobie w ogóle nie zdają sprawy z tego, jak to jest gwałtownie się zatrzymać na motocyklu, szczególnie jadąc z pasażerem. Powinny być przy kursach na prawo jazdy dla ludzi chcących jeździć autem dodatkowe jakieś lekcje o tym, jak jeździć obok motocyklistów, jak razem z motocyklistami poruszać się na drodze, bo to nie jest nice. To nie jest nice i każdy, kto choć raz w życiu jechał drogą szybkiego ruchu motocyklem, wie, jak to jest, jak ci wyjeżdża nagle i zmienia pas w ostatniej chwili jakiś gościu, któremu się śpieszy jeszcze bardziej niż temu na pasie prawym, albo jak z ulic podporządkowanych na mieście na przykład wyjeżdżają auta zupełnie nie patrząc o tym, co się dzieje dookoła, tak? No, ale już jakby zostawmy ten temat drogowy. Następną rzeczą, jaką chciałam poruszyć, to, że nie tylko prawo drogowe i nie tylko prawo w Polsce jest głupie. Znalazłam artykuł o tym, jak 10 seryjnych morderców, którzy popełnili straszne zbrodnie, są teraz na wolności. Bo ich wymiar sprawiedliwości w ich krajach uznał, że są już zresocjalizowani. Ja pracowałam jako resocjalizator, jako pomoc resocjalizatora przez kilka lat i chyba zrobię kiedyś o tym odcinek, żeby wam pokazać, jaki jest procent ludzi, którzy są resocjalizowani. Ja pracowałam przy lekkich przypadkach. Nigdy w życiu do seryjnych morderców mnie nie dopuszczono, niestety. Ale jeśli ciężko jest resocjalizować gościa, który w gangach samochodowych kradł auta, no to ja w ogóle sobie nie wyobrażam, że resocjalizowanie seryjnego mordercy jest możliwe, a już na pewno nie 10 naraz. I jeśli tak, uważamy, że policja robi nam krzywdę tym, że zatrzymuje nas na drodze, no to może pomyślmy o tym, jak o ile większe niebezpieczeństwo może na nas czyhać. Nie to, żebyśmy wybaczali policji. Nie, nie wybaczajmy i pilnujmy tego. Ale Jeanne Jones to jest osoba, którą myślę, że bardzo dużo osób zna. Była pielęgniarką, która zamordowała ponad 60 niemowląt, wstrzykiwała maluszkom chemiczne preparaty, które miały ratować, w cudzysłowie, zdrowie jej podopiecznych, a finalnie kończyło się ich zgonem. W oczach rodziców była bohaterem, który ratował ich pociechy, niestety rzadko, jeśli w ogóle, ratowała dzieci, które truła. Z więzienia zostanie zwolniona w 2018 roku za dobre zachowanie. 60 niemowląt. I ona wcale nie chciała dobrze. Nie, ona wcale nie chciała leczyć tych dzieci. Ona z pełną świadomością i znajomością medycyny wiedziała o tym, co im robi. Issei Sagawa. Zawsze zamartwiał się, że jest zbyt brzydkim i drętwym mężczyzną, aby mógł odnieść jakikolwiek sukces. Zamiast czerpać pewność z wyspecjalizowanych poradników, postanowił zaprosić do domu koleżankę, którą zabił i przez 2 dni spożywał jej części ciała, tłumacząc, że wchłania jej energię. Został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, następnie przetransportowano go do Japonii, gdzie został uznany za zdrowego i go wypuszczono. Japonia. No to myślę, że jest Japończykiem pan Sagawa. Pewności nie mam, na pewno jakimś Azjatą. Yuha Waliak Kalla. W 92 roku ukradł rower. Nie taka poważna sprawa. Ale gdy właściciel pojazdu wraz ze swoim synem zaczął gonić złodzieja, ten zastrzelił ich, a następnie poszedł do ich domu, zamordował żonę mężczyzny. Podczas przebywania w więzieniu próbował uciec 4 razy, w końcu po 19 latach wyszedł warunkowo na wolność. Nie trwało to jednak długo, ponieważ wrócił z powrotem do więzienia za kradzież samochodu. Karla Homolka. Ale to nie jest seryjny morderca akurat, pan Waikala, chyba że zabił innych ludzi. Kanadyjska morderczyni działała w porozumieniu z własnym mężem. Jej ukochany był zauroczony jej siostrą. Kara wymyśliła plan, w którym to podała siostrze dużą ilość narkotyków i pozwoliła małżonkowi na odbycie stosunku z nieprzytomną dziewczyną. Niestety spowodowała, że tam jej przedawkowała i zmarła, dowiąc się własnymi wymiocinami. Para kontynuowała swoje ogromne działania, mordując jeszcze kilka osób. W końcu udało się ich złapać. Karli udało się przekonać sędziego, że to była tylko niewinna zabawa, w której brała udział, a wszystko wymyślił jej mąż. Dzięki temu Homolka dostała tylko 15 lat, a jej partner dożywocie. W 2005 roku wyszła na wolność i mieszka w Gwadelupie z mężem i 3 dzieci. Gwadelupie, żeby nie było, święte miejsce. Ale to Meksyk, więc no, gdzie jest człowiekowi, który wysiedł z więzienia najbezpieczniej, jak nie w Meksyku? Maribel. Zamordowała 2 osoby zimną krwią, zanim została się pełnoletnia. Dzień przed jej 11 urodzinami w opuszczonym domu udusiła 4-letniego chłopca i poprosiła o pomoc znajomego, aby zamordował z nią 2 dziecko. Również je udusiła. Wycięła na jego ciele litery, oskalpowała i okaleczyła genitalia. Mary spędziła w więzieniu tylko 12 lat, teraz ma już własne wnuki. I chyba ich nie zabija. Anne Finneset był pielęgniarzem w hospicjum w Norwegii. Uważa się, że zabił setki pacjentów, używając specjalnego zastrzyku, który rozluźnia mięśnie. Udowodniono mu zamordowanie tylko 22 osób, najwyższym wyrokiem w tym kraju jest 21 lat. W tej chwili Arne Finn odsiedział swoją karę i jest wolnym człowiekiem. Trochę nie rozumiem, trochę nie rozumiem, dlaczego ludzie zajmujący się chorymi, bo to jest wiele takich przypadków, gdzie są pielęgniarze, lekarze, dlaczego oni? Przyznam, nie rozumiem. To, że ja pracuję z przestępcami, nie sprawia, że mam ochotę popełniać ich zbrodnie, tak? Albo się jakoś na nich wyżywać, czy coś tam. Louis van Hoor. Były policjant. Miał czekać na alarm, który miał być sygnałem do działania. Niestety postanowił wkroczyć i zaczął strzelać do intruzów. Uważa się, że zamordował 39 osób, ale został skazany za 7 morderstw i 2 usiłowania zabójstwa. 20 lat więzienia, odsiedział tylko 12. Na wolności. Policjant. Nikolaj Czumagaliew. Metalowy kieł, pseudonim. Uważa się, że zamordował 7 kobiet, a niektóre z nich nawet zjadł. Raz został złapany i skazano go na rok więzienia, ponieważ zdiagnozowano u niego schizofrenię. Po zwolnieniu jego przyjaciele zrobili dla niego powitalne przyjęcie, podczas którego Nikolaj zabił jednego z gości i zaczął go rozdzierać w obecności przyjaciół. Ludzie natychmiast uciekli. Kiedy policjanci przybyli na miejsce zbrodni, byli zszokowani, że zrobił coś takiego zaraz po wyjściu na wolność. Został skazany tylko na 8 lat więzienia i w chwili obecnej przebywa na wolności. Można? Gagliano. Ten mężczyzna w chwili obecnej jest ciągle w więzieniu, ale jest na tej liście, ponieważ dość często udawało mu się uciec. Udało się zbiec podczas pobytu na wolności i zabił także 2 osoby. Ponownie trafił do więzienia, podczas pobytu w nim otrzymał 2 dni przepustki, by odwiedzić chorą matkę, niestety nie wrócił. Zaczęto go szukać, okazało się, że zastrzelił swoją dziewczynę. W sumie uciekał 6 razy. Uciekł 6 razy. Pedro Lopez. Czysta morderstwo. Polował na młode kobiety w Kolumbii, Peru i Ekwadorze. Wydawało mu się nieprawdopodobne, wydawało się to nieprawdopodobne, aby jeden człowiek był odpowiedzialny za śmierć tak wielu ludzi. Policji rzeczywiście trudno było uwierzyć, gdzie Pedro na początku przyznawał się do popełnienia tylu zbrodni. Było tak do momentu, aż powódź nie ujawniła zbiorowego grobu, w którym Lopez chował zwłoki. Z nieznanego powodu został skazany jedynie na 18 lat pozbawienia wolności. W tej chwili opuścił więzienne mury. I co? I źle nam, bo dostajemy od policji mandat? Nie, źle nam będzie, jak Pedro Lopez przez dwa lata zabił 300 kobiet. Przez 2 lata. Więc źle nam będzie, jak Pedro Lopez dowie się, gdzie mieszkamy i czy jesteśmy ładne i młode, i wtedy do nas przyjdzie. Tak, tak myślę. A żeby trochę rozładować sytuację, to znalazłam na YouTubie najśmieszniejszy kawał na świecie. Śmieszne jest to, ponieważ oglądałam ten filmik, który zaraz poleci, razem z mężem, i on mi powiedział, że jedną z tych postaci, która tutaj gra, to jest fragment z filmu. Ja niestety nie wiem. Jest napisane, że to święci z Bostonu, ale ja nie jestem pewna. Jeśli ktoś rozpozna to i powie, z jakiego to filmu, to bardzo proszę. I że jeden z tych aktorów, który gra w tym filmie, to jest taka bardzo duża gwiazda porno. I ja faktycznie przeczytałam, że to jest bardzo duża gwiazda porno. Nie wygląda absolutnie na gwiazdę porno. Jest reżyserem, producentem i w ogóle w branży porno działa bardzo. Więc ja nie wiem, co on robił w filmie Święci z Bostonu.
Czy mam już iść, Papa Joe? Chłopcy mówili mi, jak ich rozśmieszasz. Jak cię nazywają? Zabawny facet. Zabawny facet. Mam dziś fatalny dzień. Jestem przygnębiony. Opowiedz mi dowcip. Teraz? Dowcip? Dowcip. Było 3 facetów, latynos, biały i murzyn. Czarnuch. Właśnie. Szli sobie plażą i znaleźli dzbanek. Potarli go i wyskoczył duch. Mówi, że każdemu spełni jedno życzenie. Pyta Meksykanina, a on mówi, Chcę, żeby moi wszyscy rodacy wrócili z Ameryki do Meksyku i byli szczęśliwi. I duch tak zrobił. Więc teraz pyta Murzyna, czarnucha. No właśnie mówię. Więc pyta czarnucha, czego chce, a on na to... Chcę, żeby moi wszyscy afrykańscy bracia wrócili z Ameryki do Afryki i byli szczęśliwi. I tak się stało. Nie idziemy dzisiaj. Mam ciężki dzień. Ten dowcip jest kiepski. Kontynuuj. Więc duch pyta białego, czego by chciał. A on na to, mam rozumieć, że wszystkie czarnuchy i latynosi wynieśli się z Ameryki? Duch potakuje. To ja poproszę o kolę. Poproszę o kolę. Tak. Wszyscy wyjechali, więc on tylko... Kolę. Tylko tego chce. Opowiedz mi jeszcze jeden. Słucham?
I tak się zakończył najśmieszniejszy kawał świata. Kolę. Kolę. Przyznam, że go nie rozumiem. Ale chyba nikt go nie rozumie. I chyba cały ten film był taki, że nikt go nie rozumiał. Takie jest moje zdanie, aczkolwiek mogę się mylić, bo nie wiem, jaki to film i na pewno się dowiem od was i dowiem się, o co chodziło w tym kawale. Co nie? Że się dowiem? No. Dobrze. To teraz trochę już oderwawszy się od spraw może prawniczkowych, od spraw prawniczkowych chcę opowiedzieć o plakacie filmu Miasto 44. O tym, że to jest z jakimś przesłaniem to film, to wnioskuję z tego, że jak zamykali kino Femina, to oni mieli na plakacie napisane, że zaczynaliśmy po II wojnie światowej repertuarem z zakazanych piosenek, kończymy filmem Miasto 44. I przez ostatnie 3 dni tylko i wyłącznie wyświetlali Miasto 44. A czemu ja mówię o tym filmie? Więc ja nie wiem, czy to jest film, który warto polecać, czy nie warto polecać. Powiem tyle, że patrząc na plakat, gdzie jest umalowany na maksa młody, przystojny chłopak, z przytuloną do siebie, umalowaną na maksa młodą, śliczną dziewczyną, gdzie w tle są rozwalone budynki i oni po prostu taki Barbie i Ken stoją w tych ruinach, no i są chyba nieszczęśliwi z tego powodu, że stoją w tych ruinach, bo woleliby być na Hawajach i się wygrzewać na hamaku. Ja nie wiem, jaka jest ich gra. Wiem, że ten plakat całkowicie odstraszył mnie na pójście na ten film i na pewno na niego nie pójdę. No już pomijam, że oczywiście tematyka, można się domyśleć, tak? Jaka jest w Miasto 44 i że jest powtarzana w ciągu ostatniego roku ze 3 razy w 5 filmach, to no to takiego plakatu jak ten, to jeszcze nie widziałam. Powiem szczerze. Nie dość, że no oni są tam trochę pokryci jakimś tam pyłem z tych ruin i takie chyba jakieś kawałki krwi są na twarzy jego, na jej nic nie ma, to ona jeszcze w całej tej swojej wypiękności i wymalowaności ze świecącymi się oczami, które na pewno by tak nie wyglądały wtedy, kiedy zabijają dookoła jej bliskich, ma rozchylone usta. O tym, że kobieta z rozchylonymi ustami, szczególnie na plakacie i szczególnie tak doprawiona, jak ta laska jest na tym plakacie, ma za zadanie przyciągać facetów, podniecać ich i sprawiać, że zainteresują się nią, no to już w ogóle te otwarte usta na tym plakacie do tego filmu absolutnie mi nie pasują. I te usta sprawiły, że ja będę wszystkim mówiła, żeby na ten film nie iść. Nieważne, czy on jest dobrze zrobiony, czy nie jest dobrze zrobiony, czy on ma fajne przesłanie, czy nie ma fajnego przesłania, czy on dobrze opisuje tą historię, czy nie opisuje dobrze historii. Ja nawet nie wiem, czy ta dziewczyna tam gra i czy ten chłopak tam gra. Ja wiem, że ta Barbie z rozchylonymi ustami równie dobrze mogła mieć rozchylone nogi i działałoby tak samo. Po prostu mówi mi, chodź i mnie przeleć. A ja nie mam ochoty iść na film o wojnie i przelecieć Barbie, która żałuje, że nie jest teraz na Hawajach. Bo tak odczytuję ten plakat. I jest mi strasznie przykro po prostu, że ludzie, którzy zajmują się takimi sprawami, chyba nie mają zielonego pojęcia o tym, co robią. Bo są już pewne granice przyciągania widzów do kina. I tutaj uważam, że w tym przypadku te granice zostały bardzo, bardzo przekroczone. Takie jest moje zdanie. Nikt się nie musi ze mną zgadzać. Takie jest moje zdanie skromne. A żeby nie było, że tylko twórcy plakatów popełniają błędy według mnie. Znalazłam kolejny filmek z najgłośniejszymi wpadkami z 2010 roku. Przesłuchałam go, jest krótki i śmieszny, więc puszczę go w eter. Onet.
Czy państwo już nie flirtujecie czasami tak na odległość? Bo...
Ustalamy kolejność.
Aha, ustalamy. Pierwszy raz widzę, że pan minister dużo bardziej przyciąga uwagę pani redaktor niż ja, kiedy mówię przynajmniej to, ale...
Nie zaniepokoiłoby się, gdyby jeszcze liberałowie pisowcy przystąpili do Platformy, to mielibyśmy... Przepraszam.
To mój ukochany Miller.
Bo już jest przygotowywana strategia wyjścia z NATO. No, całkiem zwyczajnie jestem po rozmowie z panem premierem na ten temat właśnie.
Sport to jest coś, czym...
Dawid Chełmecki, Platforma Obywatelska.
Należy młodzież zająć, żeby ta młodzież miała co robić po szkole. Odciągnąć ich... Nie wiem.
Proszę kontynuować.
Możemy to powtórzyć?
To jest na żywo.
Turcja. W ciągu minuty zginęło tam niemal 60 osób.
To trzpiot, jak się o nim mówi, czyli też niezły... Nie mogę użyć tego słowa, którego mam na myśli, stąd ta znacząca pauza.
Wybiera się pan na Orange Festival?
Nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, dlatego że...
Tyle kłamstw w jednym zdaniu, to po prostu się rzadko zdarza.
A w ogóle wie pan coś o festiwalu Orange Festival? Kto wystąpi?
W tym roku?
Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem.
Genialnego 2012. 11.
Onet.pl przygotował taki fajny coś. Mój Millerek. On jest taki śmieszny. Taki. Ja nie wiem, czemu ludzie go nie lubią. Ja to tak... No i tak raz go nawet poznałam na żywo. Taki miły pan. Playboya prowadzi. Jakby ktoś nie wiedział, o którego to Millera chodzi. Właściwie to nie wiem, czy dalej prowadzi, ale prowadził przez bardzo długi okres czasu, więc wnioskuję, że... No, że dalej. Tak jest. Przypominam, już tutaj prawie kończąc, że w tą najbliższą sobotę, jutro, o właśnie, jutro, jest akcja Przynieść książkę pacjentom Instytutu Onkologii w Warszawie. Masz jakąś niepotrzebną książkę, weź ją i zanieś. I zmniejsz cierpienie tych ludzi, przynajmniej dając im coś miłego. Tak, to nawet nie chodzi o to, jaka to jest książka. Chodzi o to, że ty pójdziesz i zaniesiesz, że tobie się będzie chciało. Ogłaszałam to już w zeszły czwartek, nikt się do mnie nie odezwał w tej sprawie. I powiem, że jestem strasznie zawiedziona tą sytuacją. Myślałam, że chociaż jedna osoba weźmie jakąś książkę i mi przyśle spoza Warszawy, bo ja nie mówię o tych, co w Warszawie, bo oni sami powinni iść, tak? I Martin mówi, a bo to dlatego, że ty nieregularnie nadajesz i coś. No ja mówię, nie. Ja mówię, a ty czemu nie przyniosłeś? Ty słuchasz regularnie. Czemu mi żadnej książki nie przyniosłeś? A bo ja nie wiedziałem, a czy to się nada, czy się nie nada. Ja mówię, no właśnie. To nie chodzi o regularność audycji, tylko o to, że każdy tak pomyślał. No ja nie wiem, czy się nada, więc na wszelki wypadek nie wyślę. Tak nie można. Jak jesteś z Warszawy, bo już dosłać raczej nie zdążysz, chociaż jak ci bardzo by zależało, to pewnie byś dosłał. Myślę, że to można i później, no, więc jak masz jakąś książkę, która ci zalega, każdy ma takie książki, nie wierzysz, że ty nie masz, to po prostu w miarę dobrym stanie, bo oni wymieniają książki takie, które już im się rozwalały. No i dajmy zapomnieć tym ludziom chociaż na chwilę. Jak ktoś nie chorował nigdy na raka, to on nie wie za bardzo, jak to jest, więc ja wam mówię, że to nie jest zbyt przyjemne. Nie, to w ogóle nie jest przyjemne. I oderwanie się, pójście w jakiś świat trochę fantastyczny za pomocą pióra, któremu komuś się chciało wziąć do ręki, to jest super rzecz. Więc niech wam się przynajmniej chce wziąć książki w rękę i zanieść do Centrum Onkologii w Warszawie. Adres można sobie znaleźć, tak? Na rentgena 5, już wam mówię. Wejście E. Tam jest strefa relaksu. Weźcie te książki i zanieście, bo naprawdę jestem bardzo rozczarowana. Na pewno jestem bardziej rozczarowana niż wy tym, że wczoraj nie było prawniczka, tak jak powinien być. Okej, zdarzyło mi się, no nie robiłam regularnie, tak? No ja mam w tym sezonie tą jedną wpadkę, ale jestem dzisiaj. A czy wy będziecie jutro? Czy weźmiecie te książki i zaniesiecie do Centrum Onkologii? Albo wyślecie do mnie, żebym ja mogła zanieść? Ja tam będę. A wy? No. Mam nadzieję, że mogę na was liczyć. Ach. Stefan mówi, czy nie można im wypożyczać z biblioteki w ramach wolontariatu. Więc oczywiście można, ale w instytucie jest strasznie dużo chorych i chodzi o to, żeby te książki były tam na miejscu. Jak weźmiesz z biblioteki, później musisz iść tą książkę odebrać, a tak ktoś skończy i przekazuje komuś na łóżku obok, nie? Jak jest dobra książka, to fajnie by ją była. W bibliotece, no to się bierze i trzeba ją oddać. Biblioteki raczej nie będą były skłonne to oddawać, no bo one to wszystko mają tam zapisane i to jest dla nich dużo jakby zachodu, tak? A poza tym, no, z jakiegoś powodu są te biblioteki, żeby ludzie zdrowi mogli iść i sobie poczytać książkę, też między innymi po to, żeby odlecieć w trochę inny świat. Więc umożliwimy ludziom, którzy naprawdę potrzebują oderwania od swojej codzienności i im w tym pomóżmy. Bądźmy ludźmi. Tak? Jesteśmy? A teraz wam powiem, czym się podniecali w 96 roku ludzie. Właściwie tego absolutnie nie rozumiem. Podniecali się tym, niepoważna wiedza, nas o tym informuje, że Michael Jackson wolał zobaczyć gorylę w warszawskim zoo, niż zobaczyć się z prezydentem Kwaśniewskim. A kto by nie wolał? Halo! Gorylę! A tu nie goryla. Prawie na koniec powiem wam, że mój mąż już sobie pojechał. Pojechał na razie do domu żegnać się z tatusiem, ponieważ za tydzień wylatuje do Anglii. I co będzie, to będzie. Zobaczy się. Tak czy siak, na początku byłam strasznie zła. Ale później zastanowiłam się, co to jest złość w ogóle. I znalazłam znowu Polskiego Radia trzeciego programu taki oto filmik Dzieci wiedzą najlepiej. Posłuchajmy, co to jest złość.
Co to jest złość?
Złość to jest bicie, kłótnia, samochód. Złość widać po oczach.
A jak te oczy wyglądają takie złe?
Oczy tak wyglądają. Niech pan popatrzy. Jedno oczko jest tą stronę, a drugie tą. I tak jest. Całkiem ciemnie. I wysyłają granaty.
A to jest tak, że na przykład piękna kobieta staje się taką złą kobietą i brzydką. I można się nieźle zmylić.
To znaczy, że piękna kobieta to już nie może być zła?
Nie, w ogóle. Do końca życia ma być dobra.
Bo jak będzie zła, to nikt no nie będzie ślub bierzał, ani na randkę nie będzie chodził.
No bo jak kobieta ma piękne uszy, jest cała piękna, ma piękne kostki w nogach, to musi być dobra, bardzo dobra. Bo wtedy tatuś nie ma problemu z dobrą żoną.
A czy są tacy ludzie, którzy po prostu mogą być źli?
To są ci bandyci i oni kradną pieniądze i często ludzi bierzą do więzienia, a my mamy przy domu ochronę. To nie bandyci, bo ona zawiodła na policję. No, ja jestem bezpieczna, bywa taka ciężko stać policjantką.
A policjant może być zły?
Może się nagle wkurzyć tylko na bandytę, jeżeli strzela w niego.
Bo jak strzeli, to taka kłótnia to chyba może być zła i może się skończyć w niebie.
I pójdą do Unii.
Nie ma na to szansy, żeby nią robić.
A czy taki porządny człowiek, który nie jest bandytą ani złodziejem, może niekiedy być zły?
Nie może być, a jak będzie zły, to żona nie będzie z nim brała ślub i nie gotuje rosół.
A czy wasi rodzice nigdy nie są na was źli? Albo na siebie?
U nas się to nie zdarza. Nie mówią na siebie jakichś brzydkich słów, na przykład u patryciuszak, tylko mówią cześć, witaj kolego.
Złością się można żalazić.
A w jaki sposób?
Ty mu przylejesz raz, on cię przyleje raz i może być bitwa albo wojny domowe. To jest bardzo straszna zaraza. To potworne.
To zawsze się dzieje w domu i wtedy rodzina nie jest rodziną, bo się kończy rodzina, a zaczyna się wrogostwo.
Więc ja stwierdziłam, że żeby nie skończyła się moja rodzina wrogością, przestałam być zła i zaczęło mi być tylko smutno. A później do mnie dotarło, że to przecież jest po prostu kolejny etap w moim życiu, taka kolejna przygoda. I nawet doceniłam to, że mój mąż mi tak mało pomagał w domu, bo teraz jak zostałam sama, I muszę ogarniać tutaj to wszystko, to sobie radzę. Doskonale bym rzekła nawet. I sama sobie tutaj wykończę remont, tak wszystko na spokojnie i w ogóle i tak jakoś te dni tak mile i tak jakoś spokojniej. No i samotniej niestety. Ale samotność też się da przeżyć, tak myślę. Trzeba dać, nie? Cóż zrobić? Czasem i takie sytuacje się zdarzają, że trzeba wyjechać za granicę zarabiać, bo twój kraj ci nie daje takich warunków. I na koniec, oglądałam ostatnio Boso przez świat Cejrowskiego i on się zajadał, wyobraźcie sobie, palmą. I palma, ja kiedyś jadłam palmę, tylko nie w Polsce i faktycznie przypomniało mi się, że to jest super. To taki owoc chyba, bo to dość słodkie jest takie. myślę. No, może niekoniecznie słodkie. Takie trochę bez smaku, ale ogólnie na słodkie, więc traktuję to jako owoc. I znalazłam przepis na sałatkę. Przepis na sałatkę. Sałatka ma jakąś nazwę. Sałatka z sercami palm, awokado i jajkiem na twardo. Jest to przepis wyrzucony przez Bridget. Tak, przez Bridget. Okej. Okay. Składniki na 4 porcje. 4 dojrzałe awokado pokrojone w kostkę, 2 puszki po 400 g serc palm pokrojonych w plasterki grubości 1 cm, 2 jajka na twardo posiekane, 4 zielone cebulki posiekane, 1 czerwona papryka pokrojona w drobną kostkę, 1 pęczek świeżej kolendry posiekany i dressing. 2 łyżki oliwy z oliwek, 2 łyżki oleju słonecznikowego, 1/2 łyżki soku z cytryny, 1 łyżka musztardy, 1 łyżka octu, sól i pieprz do smaku. Przygotowanie 15 minut. W dużej salaterce delikatnie wymieszać awokado z sercami palm, jajkami i cebulą. Przygotować dressing, wymieszać bleble i polać tym sałatkę. Doprawić do smaku solą. Przed podaniem posypać sałatkę czerwoną papryką i kolendrą. I wszystko. I pieprz jeszcze trochę. I ocet. Tam był, że ocet? Nie, no to ocet. Do tego dressingu dolać jeszcze octu, doprawić solą i pieprzem i poleść tym sałatkę. No i tyle. I to pyszne. Znaczy ja nigdy nie jadłam w towarzystwie jajka, przyznam, ale w necie ludzie dają coś, co zazwyczaj wypróbowali. Więc spróbujmy. No, wygląda pysznie. Myślę. Nie myślę, widzę. I wiem, że wygląda pysznie. I jeszcze jedna sprawa. Jeszcze jedna sprawa na koniec. W poprzednim odcinku mówiłam, że od tego odcinka będę czytała na antenie fragmenty książki Byłam żoną Lechowicz. Ale stwierdziłam, że skoro już mam zdradzać sekrety swojego życia, intymne może nawet, jeszcze nie wiem, jak to się rozwinie do końca, to jak już bardzo jesteście chętni słuchać o moich plotkach życiowych, to za to zapłacicie. I ta książka będzie czytana w oddzielnych audycjach, które będą nagrywane na martwo, będą średnio tam kilkuminutowe i będzie można to subskrybować. Więc zapłacisz, masz, nie zapłacisz, nie masz i uważam, że jest to ok. I są tutaj takie audycje, za które trzeba zapłacić, bo są uważane za wartościowe, więc ja nie uważam za bardzo, że ta książka i ta moja audycja będzie strasznie wartościowa, ale jestem w kryzysie. A jak jestem w kryzysie, a mam coś, co chcę powiedzieć, a ludzie uwielbiają ploteczki i plotki, to niech płacą sobie. I to tyle właściwie na dzisiaj. Tak, wyżaliłam się, powiedziałam o wszystkim, co trzeba i mogę się pożegnać. Na koniec będzie piosenka, która była na początku, dla tych, którzy nie byli na początku. Do widzenia wszystkim. Dobranoc. Zapraszam w przyszłym tygodniu w czwartek o 20 na audycję Prawniczek Mówiła Becia. Pa!